Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj o Stanach Zjednoczonych, o tym, w jakim stanie są Stany Zjednoczone przed wyborami, o czym będą te wybory i jak na tle Stanów Zjednoczonych wygląda Europa. O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj. Jak zawsze serdeczne dzięki wszystkim Państwu, którzy pomagają mi w tym, żeby ten program mógł się utrzymać. Dziękuję wszystkim patronom. Pozdrawiam Państwa serdecznie. To dzięki Wam ten program jest niezależny. Dzięki Wam mogę go robić 5 albo 6 razy w tygodniu i też 5 razy w tygodniu możecie odsłuchać serwisu Układ Poranny, serwisu informacyjnego. Serdecznie zachęcam do słuchania go. Pozdrawiam też wszystkich mecenasów. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam na mój profil w patronite.pl albo do bezpośredniego kontaktu. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute i autor podcastu Wolność w remoncie. Dzień dobry, Tomku.
Witam serdecznie.
Jak wygląda dzisiaj Ameryka, w której dwóch bardzo już starszych panów konkuruje o to, żeby rządzić tym krajem?
Bardzo spolaryzowana, pełna napięć, niepokojów społeczeństwa, które jest bardzo podzielone, jeżeli chodzi o wizję tego, czym ten kraj ma być. Czy ma być bardziej liberalną Ameryką przypominającą Europę, czy ma wrócić do swoich korzeni konserwatywnych i w daleko posuniętej konkurencyjności i twardego rynku, czy ma być bardzo silnie zaangażowana w politykę międzynarodową i być jednym z głównych graczy wszędzie tam, gdzie pojawiają się na świecie konflikty, czy zająć się przede wszystkim sobą, odbudowywać zaniedbałą infrastrukturę, jak niedawno most, który się zwalił w Baltimore. Nawet jeżeli przyczyną tego było uderzenie statku, to jednak powody były również techniczne. Czy to jest kraj, który powinien przede wszystkim odbudowywać siebie wewnętrznie i moralnie i ekonomicznie? I to jest wielka debata. Ona jest o tyle ciekawa, że w przeciwieństwie do tych wyborów politycznych, które mieliśmy w Polsce, gdzie tak naprawdę nie dyskutowaliśmy o dwóch wizjach państwa, tylko o pewnych sformułowaniach, które tak naprawdę sprowadzały się do sympatii i antypatii bardzo osobistych, upolitycznionych. Tutaj naprawdę mówimy o dwóch różnych państwach. Znaczy wizja środowisk, które popierają prezydenta Bidena, a te, które popierają byłego prezydenta, może przyszłego Donalda Trumpa, to są dwie różne Ameryki. Właściwie różniące się we wszystkich kwestiach, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, politykę monetarną. Wiele różnic, może najmniej jeżeli chodzi o międzynarodowy handel, ale na pewno jeżeli chodzi o migrację, jeżeli chodzi o aborcję, to są takie tematy, które w tej chwili są bardzo silne w kampanii wyborczej.
Ale zarazem, jeśli mogę ci wejść w słowo, tak, ta Ameryka jest bardzo podzielona i jest bardzo różna, nie? Ale ciągle to jest potężne państwo. Ja właśnie niedawno podróżowałem dookoła Ameryki i najbardziej mnie poruszyły, bo tak w pewnym momencie byłem w Kalifornii, a potem poleciałem do Teksasu. I miałem wrażenie, że byłem w dwóch kompletnie różnych światach, ale oba te światy, wbrew temu, co często tu mówimy, jakby się ciągle bardzo rozwijają, oba w obu czuć bogactwo, czuć potęgę, chociaż ulice San Francisco wyglądają momentami przerażająco, bo jest tam po prostu potworny bałagan i w niektórych miejscach w każdym razie widać, że to miasto się troszkę sypie, ale z drugiej strony, jak widać, nie wiem, oglądać nowe siedziby tych wielkich firm technologicznych, no to jest ciągle tak potężna różnica między Europą a Stanami Zjednoczonymi. I Teksas, na Teksas kwitnie i rośnie, nie? Chociaż kulturowo jest zupełnie inny. Czyli obie Ameryki mają takie swoje bogate miejsca, które napędzają gospodarkę.
Tak, no Teksas jest wyjątkowym w tej chwili miejscem, zarówno jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, jak i wzrost populacji i taką pewną samą identyfikację mieszkańców. Ameryka jest niewątpliwie bardzo bogata. Ja zawsze daję ostatnio w moich serii podcastów, które robię w tej chwili w Wolności remoncie Unii Europejskiej, o stanie Unii Europejskiej, pokazywałem, żeby lepiej unaocznić.
Link do tego nagrania zamieścimy pod naszym... Pod naszym nagraniem. Zachęcam
dziękuję
Państwa.
Znaczy, tam jest więcej informacji, ale powiem tylko takie, które są dość podstawowe, że w 2008 roku Unia Europejska stanowiła 90% PKB Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj stanowi 50% PKB. Jeżeli weźmiemy coś takiego jak dochód rozporządzalny, czyli to, co każdemu Europejczykowi czy Amerykanowi zostaje już po zapłaceniu podatków, po zapłaceniu energii, czynszu, wszystkich podstawowych wydatków, to w Stanach Zjednoczonych to jest średnio 52 tysiące dolarów rocznie na głowę. Tyle zostaje rocznie obywatelowi Stanów Zjednoczonych po zapłaceniu wszystkich rachunków. W Europie najbogatszy kraj, jakim jest krajik Luksemburg, zostaje przeciwnemu Luksemburczykowi w kieszeni 45 tysięcy dolarów. Średnia w Unii Europejskiej to jest 32 tysiące dolarów, w Polsce to jest 16 tysięcy. Także pokazuje tą skalę. I w zasadzie jaki wskaźnik byśmy nie wzięli? Wzrostu technologicznego, innowacyjnego, robotyki, zatrudnienia, ilości, wydajności pracy. Ameryka góruje nad Europą we wszystkich wskaźnikach. Także masz rację, że to jest potęga, kraj, który się dynamicznie rozwija, ma bardzo niskie bezrobocie, bardzo szybki wzrost gospodarczy. Praktycznie każdy, kto chce pracę znaleźć w tej chwili, może ją znaleźć. Problemy są społeczne, o których często też mówiłeś w swoich programach, niewątpliwie, i ta Ameryka musi się tutaj dotrzeć, musi zdecydować się, jak chce budować swoje relacje w opozycji do Chin, które także się bardzo szybko rozwijają dynamicznie. Ale niewątpliwie to jest inny świat niż Europa, jeżeli chodzi o zamożność. Często u nas...
Ale Tomku, pozwól, że jedną rzecz wtrącę polemicznie lekko, bo tak, no te liczby są takie, jakie są. No one nie kłamią w tym sensie, że cyfry się zgadzają. Tylko pytanie, czy one mówią pełną prawdę, dlatego że dysproporcje w Stanach Zjednoczonych zawsze były bardzo duże, a teraz są jeszcze wielokrotnie większe. Tak? Ostatnie lata to jest skumulowanie tego kapitału w bardzo wąskim, w bardzo wąskiej grupie ludzi. I pytanie, czy no tak naprawdę przeciętny, czyli odetniemy tą górną grupę tych ludzi, którzy posiadają ogromne pieniądze, których oczywiście w liczbach i tak jest ich dużo, bo Stany Zjednoczone to duży kraj, ale taki przeciętny Amerykanin, przeciętny Europejczyk, to ja tu mam duże wątpliwości, gdzie jest bezpieczniej i lepiej żyć. Bo tak jak mi powiedział jeden z moich rozmówców, pamiętam, mówi, wiesz, tu w Stanach jest świetnie, fantastycznie się żyje, jeśli naprawdę dobrze zarabiasz, masz dobrą pozycję. Mówi mi to człowiek, który ma taką pozycję, nie? Ale jak spadniesz, to jest dramatycznie źle. A to był człowiek, który też znał bardzo dobrze Europę, nie? Więc to też jest prawda o Ameryce.
No, ja nie chcę przerzucać się tutaj argument za argument, tylko powiem, że ostatnie dane, jeżeli chodzi o wzrost przestępczości w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, chociaż to jest poza Unią, są dość pogrążające. Spadek zamożności w Niemczech, ucieczka ilości niemieckich firm, 3,5 tysiąca w tym roku uciekło do Stanów Zjednoczonych. To zawsze jest ta sama dyskusja, tak? Czy zwiększając redystrybucję i świadczenia socjalne, jesteśmy w stanie utrzymać jako taki poziom dobrobytu na poziomie średniej, ale wszyscy jako społeczeństwo ubożejemy, tak? I co wybieramy? Taki lewicowy zawsze argument jest, że lepiej być biedniej, ale żeby wszyscy mieli porówno. Nie ma wzrostu szybkiego gospodarczego, jeżeli wszyscy będziemy spłaszczali wszystkie zarobki. I te przepaści są ogromne, ale teraz czy te przepaści w Europie są wiele mniejsze. My nie widzimy na co dzień w Europie tych pieniędzy, tak jak widzimy je w Stanach Zjednoczonych. Mniej informujemy o zamożności najbogatszych Niemców czy najbogatszych Francuzów. Ja zwrócę uwagę, że na liście najbogatszych ludzi na świecie rzeczywiście dominują Amerykanie, ale jest dużo także Niemców i Francuzów, albo rodzin niemieckich i francuskich, których majątki także liczone są w dziesiątkach miliardów, a których nie które nie zawsze widzimy. Także ich nie porównujemy, bo ich nie widzimy na co dzień. Natomiast jeżeli popatrzymy na południe Włoch, jeżeli popatrzymy na Grecję, Lizbonę w dzisiejszych czasach, nawet niektóre państwa naszego regionu, to zobaczymy te ogromne dysproporcje i ogromną nędzę. Na koniec zawsze jest pytanie, czy chcemy żyć w państwie, gdzie mamy większe możliwości wzrostu i rozwoju, czy chcemy żyć w kraju, gdzie te możliwości zawsze będą ograniczone. To jest filozoficzna dyskusja. Natomiast gdzieś w pewnym momencie jest coraz mniej tych pieniędzy do podziału. W Ameryce jest ich więcej. Ja oczywiście jestem zwolennikiem wolnego rynku i uważam, że lepiej żyć w kraju, gdzie wszyscy są, mają szansę i wszyscy mogą stać się bogaci i mają jakieś równe szanse, niż w kraju, gdzie te szanse są ograniczane. No ale to jakby dzisiejszy wzrost w Ameryce gospodarczy można też pokazać na pensjach. Mamy realną wartość minimalnej pensji w Europie spadła o 3% od 2019 roku. W Niemczech o 3,5%. W takich krajach jak Grecja, Portugalia, Hiszpania 6%. W Stanach Zjednoczonych płaca minimalna, albo ta w tych Stanach, gdzie jej nie ma, ale jest uważana za taką podstawową, wzrosła o 6%. Mówimy o tych najbiedniejszych. Czyli ich zarobki nominalnie po odjęciu inflacji, po odjęciu ryzyka, wzrosły, tych najbiedniejszych. W Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem dwóch stanów, Mississippi i Ohio, gdybyśmy te państwa przyłożyli do Europy, to byłyby wszystkie stany w Ameryce w pierwszej piątce najbogatszych państw Europy. Tu mówimy o poziomie Danii, my mówimy o poziomie Holandii, to na tym poziomie jest większość stanów w Ameryce. Czy tam jest nędza? Oczywiście. Ale czy jej nie ma w Holandii, czy jej nie ma w Niemczech, też się będzie zdarzało.
A pewnie ta nędza nie w tej skali, ale nie mam wątpliwości, że jest, tak jak mówisz, tam są pieniądze i tam jest rozwój. To jak też miałem okazję rozmawiać z wieloma ludźmi, Polakami, którzy w różnych miejscach Stanów, bo nie tylko w Dolinie Krzemowej, ale tam jest ich dużo, wielu, którzy próbują swoich sił, rozwijają swoje startupy, swoje takie innowacyjne firmy, no to jest, wszyscy mówią, to jest to miejsce, gdzie warto być. Nie znam, zapewne są takie osoby, tylko ich nie znam, które jadą do Francji, do Niemiec albo do Włoch, żeby swoje startupy rozwijać, ale o nich mniej słychać w każdym razie.
No nie, ich jest mało. My widzimy to po pieniądzach, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, do startupy. W zasadzie nie ma ich w Europie. One nie płyną do Europy. One płyną do Ameryki, płyną do Japonii, płyną do państw azjatyckich. Ja w ciągu ostatniego tygodnia miałem dwie rozmowy z Polakami, którzy właśnie byli w Silicon Valley i mają dwa projekty sztucznej inteligencji. Jeden Polak, który był zresztą w OpenAI, potem założył własną firmę na sztuczną inteligencję i dostał grant, około 15 milionów euro od Unii Europejskiej na rozwinięcie tej firmy w Europie. Rozwinął ją, zatrudnił tam nie tylko Polaków, ale i Izraelczyków, Niemców, talenty z całej Europy i ze świata. I weszła nowa regulacja AI, i on przenosi teraz tą firmę do Los Angeles, dlatego że dokładnie ta regulacja zakazuje tego, na czym postawiona została ta firma. I z drugą osobą bardzo podobny przypadek. My przez swoje regulacje, bo to nie jest, że Europejczycy są gorsi, głupsi, ale przez stopień redystrybucji, przez ilość regulacji, skomplikowania biurokracji, powodujemy, że te pieniądze stąd się wycofują. My nie nadganiamy w tej chwili, różnica na przykład, dobra jest przykład samochodów elektrycznych. Tak? My przegrywamy jako Europa tą konkurencję z Chinami i próbujemy to walczyć przede wszystkim cłami, zakazując wpuszczania albo ograniczając ilość chińskich samochodów do Europy. Amerykanie tworzą własny przemysł, produkcję, próbują konkurować. To nie znaczy, że nie wprowadzą tych ceł z rozmaitych innych względów, ale przede wszystkim próbują konkurować z tymi chińskimi samochodami i produkować własną ofertę także dla Europy. Także my tutaj robimy dobrą minę do złej gry, mówimy, że mamy lepsze powietrze, że ludzie żyją spokojniej, mają mniej stresu, to często jest prawda pewnie, ale nie da się oszukać tych liczb. Jesteśmy biedniejsi po prostu.
To prawda. I pytanie, jak to się przekłada na wpływ na świecie, na możliwość wpływu i budowania... Na, wpływania na swoje otoczenie, to bliższe i dalsze, na przykład Stanów Zjednoczonych, to dalsze. Stany Zjednoczone wydają się, jakby chciały powoli rezygnować z tej roli mocarstwa, które ma wpływy na świecie, a Europa z drugiej strony, no tak jakby w ostatnich miesiącach trochę się przebudza. Oczywiście mam na myśli kwestię wojny na Ukrainie i tego, co mówi na razie prezydent Francji, Emmanuel Macron, ale tu widać jakieś przebudzenie w tej sprawie, a w Stanach
no, tak, odwrotnie. Europa zresztą, i to chyba nasz minister spraw zagranicznych to podnosił, że Europa więcej wydała na pomoc dla Ukrainy, co jest prawdą łącznie, ale jeżeli przełożymy to na liczbę mieszkańców już Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, to zobaczymy, że Amerykanie wydają jednak więcej. To jest tak $288 do $162 w Europie. Także to jest dość dramatyczna różnica, jeżeli chodzi o 100 tysięcy jednak ludzi więcej, 100 milionów ludzi więcej w Europie.
To prawda, ale mam na myśli tendencję, która dzisiaj jest. Nie?
Europa zmienia retorykę w dużej mierze dzięki Trumpowi. Tak? Znaczy my nie widzieliśmy tej zmiany retoryki zaraz po wybuchu wojny. My zobaczyliśmy zmianę retoryki, kiedy prawdopodobieństwo wygranej prezydenta Trumpa rośnie, jest większe. I kiedy on dość bezceremonialnie mówi, że zdecydowany jest ograniczyć tą pomoc, czy to dla Ukrainy, czy to dla Europy, wycofać. Te wypowiedzi czasem nie są zbyt mądre i są rzeczywiście irytujące, ale jeżeli jest jakiś powód, dla którego Europa zaczyna się zbroić, mówić o zbrojeniach, o zbrojeniu się, ale rzeczywiście te wydatki wzrosły między 25 a 30% w Europie, także to nie jest bagatelny wzrost, to jeżeli tak, no to faktycznie za sprawą tego, że Ameryka może zechcieć się wycofać. Tak? Także to nie wiem, czy to poczytywać jako wadę Ameryki, czy powinniśmy się z tego cieszyć, że zaczynamy brać sprawy w swoje ręce. Ja jestem w takiej komisji w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, gdzie w tej chwili prowadzimy opinię razem z Komisją Europejską na temat tych nowych mechanizmów wspólnego zbrojenia dla całej Unii Europejskiej. No i tu jest ogromna dynamika. Są cztery wielkie propozycje w tej chwili na stole. Codziennie są jakieś debaty i dyskusje, jak wzmocnić ten system, jak go rozwinąć. I to się dzieje w Europie, to jest prawda.
A czy dyskusje się dzieją?
Tak. No i
jeszcze trzeba produkować.
Na ostatnim spotkaniu Komisji Europejskiej, no to jest plan do 2035 roku, ale wreszcie coś się dzieje. No gdyby to zaczęlibyśmy 15 lat temu, to byśmy byli zupełnie gdzie indziej, prawda? Dzisiaj, gdybyśmy zaczęli na przykład zbroić się już po agresji na Gruzję, czy nawet po zajęciu Krymu, to już bylibyśmy w innym miejscu. Także powody, dla których Europa zaczyna widzieć na oczy i zaczyna podejmować decyzje, są właśnie po drugiej stronie Atlantyku, a nie po tym, co się dzieje za wschodnią granicą, niestety.
A pewnie po jednej i po drugiej stronie są, ale niewątpliwie tutaj zbawienny wpływ Donalda Trumpa, który budzi, którego nie jestem entuzjastą, mówiąc delikatnie, ale jego straszenie nim dobrze robi.
Zawsze pytanie, ja to często słyszę, nie jestem entuzjastą Donalda Trumpa i mogę to zrozumieć. Natomiast zawsze jest pytanie, porównujemy do czego? Do kogo? Porównujemy do prezydenta Bidena, który owszem pomaga Ukrainie, ale trzyma to na wolnym ogniu. Tak, że ta pomoc zamiast być skondensowana w krótkim czasie i pomóc, kiedy rzeczywiście trzeba było Ukrainie, kiedy miała szansę jakoś przynajmniej zatrzymać dalszy pochód Rosji, a takie dawkowanie, sączenie tej pomocy, która nie pozwala jej zginąć, ale także nie pozwala się pozbyć najeźdźcy. To jest zawsze pytanie. To jedno z pytań, które kongresmeni republikańscy zadają w tych przesłuchaniach i w Senacie i w Izbie Reprezentantów, to jest, jaki jest nasz cel? Co Ameryka chce osiągnąć? Załóżmy, że wydamy 120, 150, 200 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie. I co będzie potem? To są, senator Kennedy zadawał te pytania na przesłuchaniach Komisji Spraw Zagranicznych i nie dostał właściwie odpowiedzi. Jaki ma być cel? Bo jeżeli celem ma być oswobodzenie Ukrainy, no to trochę źle, żeśmy się za to zabrali, prawda? I za późno, i za małej skali. Jeżeli to ma być po prostu wykrwawianie Rosji, trzymanie tego w napięciu, no to może to jest jakiś pomysł. Tylko żeby to sobie jasno powiedzieć. I o tym mówią republikanie. I teraz dlatego mówię, do czego...
Ale republikanie też nie postawili żadnego jasnego celu i zachowują się w tej sprawie jeszcze gorzej od demokratów. I podobnie jak Europejczycy, tak? Znaczy żaden... No tak, ale jakby nikt nie stawia jasnej tezy, to jest naszym celem. Naszym celem jest pokonanie Rosji, osłabienie jej na wiele lat.
Trump postawił, ona nam się nie podoba, ale on postawił. Powiedział, naszym celem jest skończenie tam wojny. Nas to nie obchodzi co do końca, co tam będzie. Żeby jak najszybciej to zatrzymać, bo to odwraca naszą uwagę od ważniejszych dla nas spraw. Można nam się to nie podobać, ale rzeczywiście ten cel został wskazany. Czy Ameryka się wycofuje? To jest też takie pytanie, które postawiłeś. Myślę, że to jest dobre, żeby się zastanowić. Bo są rzeczy, z których żadna partia ani Bidena, ani Trumpa nie zrezygnuje. To jest siła dolara. I tutaj nie widać zainteresowania, ani gotowości poświęceń, ani wycofywania się na rzecz osłabienia, czy raczej zmniejszenia znaczenia dolara, który w tej chwili kontroluje 75-78% rynku transakcji międzynarodowych. Dla porównania powiem, yuan to jest 5,5%, Europa to jest jakieś między 18 a 20%, czy euro. I tutaj wszyscy są zdecydowani, że trzeba podejmować działania dla wzmacniania, utrzymywania tej pozycji dolara międzynarodowej. Druga rzecz to są ochrona rynków zbytu i handlu. Także Trump może mówić o zawarciu pokoju, ale z pewnych rzeczy nie zrezygnuje. To nie znaczy, że się wycofa z Europy, że poświęci te rynki europejskie na rzecz Rosji, Chin czy czegokolwiek. Nie? Kiedy to mówimy, to w zupełnie innej perspektywie wygląda też ta wojna i ten konflikt. Co dalej może się wydarzyć? Na ile Ameryka będzie tam aktywna, na ile nie. No i wreszcie nasze doświadczenia, tak? To za czasów demokratów usłyszeliśmy, że nie będziemy stawiać tarczy rakietowej w Polsce. Za czasów Obamy mówiliśmy o resecie jednak z Rosją, nie za czasów Trumpa. Za Trumpa więcej wojsk zostało przesiedlonych do Polski niż kiedykolwiek i zostało wzmocnione wydatki na natowskie, na polskie nie tylko siły zbrojne, ale także infrastrukturę. No i nawet dzisiaj, jeżeli porównamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie przygranicznej, znaczy na wschodniej flance, że tak powiem, Europy, czyli nie tylko Polska, ale także Rumunia, kraje nadbałtyckie, to jest w tej chwili ponad 20 tysięcy amerykańskich żołnierzy i 6 tysięcy z państw Europy Zachodniej, tam od Holandii przez Danię, Francję, Niemcy. Także znowu mówimy dużo słów i angażujemy dużo emocji w to, ale jak porównujemy te cyfry, to znowu widzimy, mamy inny obraz przed sobą.
Na razie póki co to jest jasne, że militarnie Europa bez Stanów Zjednoczonych sobie nie poradzi, że nie da rady same z dnia na dzień poradzić sobie w takim konflikcie jak Rosja czy innym, jeśli się pojawi. No, tylko pytanie jest o to, co będzie potem, tak? Bo
ten plan uzbrojenia Unii Europejskiej jest do 35 roku. Przed 35 roku na pewno to nie nastąpi, tak?
My mówimy... No tak, do 35 roku...
Putin, 10 lat, to jest dużo czasu.
Putin sporo może zrobić, jeśli Trump uzna, że dobrze, to zakręcamy kurek pomocy dla Ukrainy kompletnie i zobaczymy, co się będzie działo. I jakiś magiczny jego telefon do Putina ma coś zrobić, no to nie wygląda to na dobry strategiczny plan. Wygląda raczej na dobre hasło wyborcze, które może uspokoić część ludzi, którzy mieszkają w różnych miejscach Stanów Zjednoczonych i mają małe zrozumienie do tego, co się dzieje na
jego kontynencie. Jeszcze jedna rzecz, że trzeba czytać między wierszami. Zorganizowaliśmy teraz w Warszawie, niestety ciebie nie było, żałowaliśmy, dużą konferencję z Heritage Foundation, z Hudson Institute i kilka instytucji międzynarodowych, także była premier TAS. I to głównie konserwatywne środowiska i usłyszeliśmy, że chcą tych rzeczy robić republikanie w Polsce i w Europie Środkowej więcej, że chcą trochę odmitologizować ten republikanów, którzy są antyukraińscy, prorosyjscy, że chcą to pokazać i zademonstrować, że żeby lepiej czytać to, co ja mówię, co tak naprawdę Trump może zrobić i jak to wygląda. I czy instytucja, która jest silnie, która stworzyła ten program Trumpa w tej chwili na 900 stron, mówi o robieniu konferencji tak co 2-3 miesiące w naszym regionie. Mówi o stworzeniu jakiegoś formatu porozumienia państw tej naszej flanki przy samej granicy z Rosją, z Niemcami, budowanie z jakimiś środowiskami niemieckimi razem z Amerykanami. Także to nie jest tak, że jest tam gotowość do poświęcenia Europy i zajęcia się wyłącznie sobą.
Ja też się domyślam, że tam jest... Po pierwsze, Donald Trump ma specyficzny sposób komunikowania się, tak? Po drugie, ma kampanię wyborczą i w czasie kampanii wyborczej, jak wiemy, i w Stanach, i w Polsce można mówić rzeczy dowolne, a potem prowadzić tak inną politykę. Tylko, że tu jest wielki znak zapytania. To mnie bardzo ciekawi. Co odczytywałeś i z rozmów z nimi i z twojej wiedzy na temat otoczenia Trumpa, co tak realnie oni planują zrobić w kwestii już samej Ukrainy i Rosji?
Co do Ukrainy, do wypowiedzi, które z stroną Trumpa, to znamy, tak? Na ile one będą realistyczne do przeprowadzenia, to nie wiemy. Jedno, co się za każdym razem powtarza, i to wszyscy na tej konferencji mówili, nikt nie chce pozwolić, żeby Rosja wygrała w żadnej konstelacji. Tak? Jak doprowadzić do końca tej wojny destrukcyjnego, ale Rosja w żadnym wypadku nie może wygrać, bo poza wszystkim to jest sprzeczne z ich interesami, jeżeli chodzi o konflikt z Chinami. Tak? Że to jest państwo terrorystyczne, państwo, które w zasadzie wraca do swoich korzeni z czasów podbojów mongolskich, kiedy wykorzystywano Moskwiczan do kontynuowania rozmaitych takich wyjazdów, podjazdów europejskich i osłabiania rozmaitych konkurentów w Europie i w zasadzie wracają w te same buty. I mają tego pełną świadomość. Tutaj jest pytanie, co zrobić z wojną w Ukrainie. To bardzo słusznie powiedziałeś, w Europie też nikt nie odpowiada sobie na to pytanie. Mieliśmy niedawno przecieki z Socjaldemokratycznej Partii Niemieckiej właśnie o tym, żeby wstrzymywać dostawy albo ograniczać dostawy dla Ukrainy, ponieważ nie chcemy, żeby Ukraina tak naprawdę wygrała tą wojnę albo żeby Rosja ją przegrała, cokolwiek to znaczy. I te wypowiedzi są tutaj w Europie równie silne. Także nie ma tego planu, moim zdaniem, na dzisiaj, ale też dlatego, że w kampanii wyborczej to brzmi trudno i ciężko pewnie dla nas w Polsce, Ukraina praktycznie nie istnieje. Oni w zasadzie się tym nie zajmują. Są kwestia szkół, kwestia aborcji i kwestia emigracji jako najważniejszy problem, z którym w tej chwili się Amerykanie zmagają. I mam też takie wrażenie, że im bardziej naciskamy w sprawie Ukrainy, tym oni, te odpowiedzi są coraz bardziej wymigujące, żeby nie wchodzić w nowe przestrzenie. No, i my myślę, że teraz mniej będziemy widzieli tej Ukrainy w najbliższych tygodniach, jak ta kampania rzeczywiście się rozgorzała. Widzimy, że ona zaczyna być jeszcze bardziej napięta. My mówimy o wyścigu prezydenckim, prawda? No, ale te decyzje będą także zapadały w innych izbach, bo na przykład krytyczny będzie w tej chwili Senat, gdzie wygląda na to, że Republikanie również wygrają w Senacie, mają większe szanse, utrzymają większość w Izbie i no, coraz bardziej no, zanosi się na to, że będą wszystkie grupy władzy kontrolowali Republikanie, zarówno Sąd Najwyższy, jak i Biały Dom, jak i Parlament. Mamy też nowe, ciekawe wydarzenie, zaskakujące, które tak naprawdę wskoczyło tak w ostatnich dniach, godzinach. To dotyczy pojawienia się, znaczy już mieliśmy jako kandydata przedtem Roberta Kennedy'ego Juniora po stronie Partii Demokratycznej, ale nagle jako potencjalną wiceprezydentkę mianował Nicole Shannon. To jest miliarderka, była żona Sergeja Brina, tego od Google'a. Nie wiemy do końca, ile były mąż jej zostawił, ale to są grube miliardy. I ona te pieniądze już zainwestowała w kampanię wyborczą. Wpakowała teraz w czasie mistrzów futbolowych Ameryki w reklamy Kennedy'ego 4 miliony dolarów za kilkanaście tam minut, reklamy i nie zatrzymuje się tutaj. Możemy mieć sytuację, że demokraci poniosą katastrofalną porażkę. Znaczy, że trochę jak w 2000 roku, kiedy tam startował Ralph Nader przeciwko Alowi Gorowi i spowodował, że George Bush wygrał i że ta partia demokratyczna zostanie jeszcze częściowo rozbita w środku. Mówimy tam między 5 a 10% może Kennedy Jr. otrzymać. Tak? Także sytuacja Reagana, mówię, Trumpa wygląda coraz lepiej. Także no, trzeba się oswajać z tą myślą.
Tak, a jeśli chodzi o samą kampanię, powiedziałeś, że takim głównym motorem tej kampanii i główną linią sporu to są kwestie edukacyjne?
Znaczy, to jest bardzo ciekawa rzecz, o której niewiele w Polsce się mówi. Znaczy, Republikanie zaczęli marsz po Biały Dom, powrót do Białego Domu po tych 4 latach, walcząc o zarządy szkół. One są trochę inaczej skonstruowane, czyli te jakby, byśmy powiedzieli, nasze kuratoria, to są urzędy wybieralne, tak? Te instytucje, które zarządzają w Stanach, czy lokalnie, także w gminach, w kanty, w hrabstwach, to są urzędy wybieralne. I one były zdominowane dotychczas przez liberałów, przez demokratów. Republikanie po tych ekscesach, które zdarzyły się w szkole dotyczące LGBTQ, dotyczące edukacji seksualnej, podjęli zmasowaną akcję odbijania tych rad i mieli duże sukcesy. I ten marsz, taki powrót republikanów właściwie zaczął się w tych szkołach. I to są, no, wszędzie, rodzice są w każdym kraju taką grupą najbardziej społecznie aktywną. Tak? Raz, że potrzebują więcej kontaktów zewnętrznych, żeby funkcjonować, że są bardziej wyczuleni, wrażliwi na politykę państwa, jeżeli chodzi o edukację, infrastrukturę, inwestycje samorządowe. Wszędzie to tak jest, w Polsce też. W Ameryce pewnie bardziej jeszcze i udało im się ten marsz wykonać.
A może tak, powiedzieć, kiedy to się zaczęło i to, czy na ile to jest, na ile to jest ruch, który napędzała Partia Republikańska, na ile to są ruchy społeczne, które jakby są trochę ponad czy pozapartyjne?
No, to było, zaczęło się pojawiać w kampaniach, najpierw przy kampanii na gubernatora Virginii, kiedy oni najpierw udało mi się zdobyć republikanom kontrolę nad szkołami, a potem samo stanowisko gubernatora i to było takie rzeczywiście duży sukces. I to praktycznie zaczęło się zaraz po wyborach. Zaraz po ostatnich wyborach i taka próba wchodzenia do tych rad i funkcjonowania masowych protestów przeciwko tej seksualizacji szkół, to było bardzo aktywne. My to mniej obserwujemy, bo to są rzeczy lokalne w poszczególnych county, czy w tych rabstwach, czy poszczególnych stanach. Natomiast w Ameryce to było dość głośne i wyraźne. Zakończyło się to ilość spektakularnymi zakazami w niektórych stanach, jeżeli chodzi o zakazy na przykład tej edukacji tych krytycznych teorii w szkołach, czy wybierania nauczycieli, dobierania według klucza z ich preferencji seksualnych, a nie merytorycznych, to w kilku stanach udało się to przeprowadzić. No i to dało taki moralny pęd wielu Amerykanom. Kolejna rzecz, o której pewnie już sporo tutaj mówiliście, to jest emigracja, no ale jest jeszcze gospodarka i myślę, że to w Ameryce, to wszędzie to jest istotne, w Ameryce szczególnie. I tutaj wielu ekonomistów i w Polsce też widziałem, zwracało uwagę, że nie bardzo rozumieją, na czym polega ten sukces Trumpa, skoro gospodarka amerykańska tak świetnie się rozwija. Rzeczywiście świetnie się rozwija. Mówiłem o tym niskim bezrobociu, wzroście gospodarczym, udało się ściąć inflację do niskiego stosunkowo poziomu. Rzecz w tym, że ta inflacja, ona jest stosunkowo niska, ale ona jest wysoka w niektórych przestrzeniach. Ona jest wysoka, jeżeli chodzi o wzrost cen energii i wzrost cen żywności. Ona spada, jeżeli chodzi o takie produkty codziennego nawet użytku, natomiast tutaj ona rośnie. 74% Amerykanów uważa dzisiaj, że ich zarobki rosną nieproporcjonalnie do wzrostu cen. To jest bardzo wysoki wskaźnik. Nigdy w historii Ameryki żaden prezydent nie otrzymał nominacji na drugą turę przy tak słabych nastrojach konsumenckich. I to oczywiście one się tam zmieniały i w czasie tych prezydentur, ale nigdy przy tak złych nastrojach, nigdy powyżej 60%, kiedy mieliśmy powyżej 60% negatywnych ocen z stanu gospodarki, żaden kandydat nie wygrał po raz drugi, nie dostał nominacji prezydenckiej po raz drugi. Ceny mieszkań to też jest kolejna rzecz. W zasadzie zamarł ten rynek. Ludziom ciężko jest sprzedać mieszkania, ale też jest ciężko kupić ze względu na wysokie ceny ubezpieczeń, ze względu na w ogóle wysokie ceny. Także ta frustracja jest coraz silniejsza i jest taki bardzo negatywny sentyment w tej chwili, jeżeli chodzi o rządy prezydenta Bidena. To jest ponad 64% Amerykanów uważa, że wykonuje bardzo złą pracę. Niecałe 34% uważa, że jego rząd spełniają ich oczekiwania. I tu znowu, żaden prezydent nie wygrał drugiej tury, jeżeli miał poniżej 46% nieusatysfakcjonowanych wyborców. Także te liczby też są bardzo silne. Oczywiście dochodzi tych danych. Mam też takie informacje, które są zaskakujące, jak na przykład to, że kiedy prezydent Trump zaczynał swoją kampanię, walkę o miejsce, najpierw nominację Partii Republikańskiej, to jeżeli chodzi o głosy czarnych Amerykanów i latynoamerykanów, to prezydent Biden miał przewagę 50 punktów procentowych. 50 punktów procentowych Biden miał wśród kolorowych. Teraz ma już przewagę tylko 10%. Czyli w trakcie tej kampanii, w trakcie tej narracji, która często nam się nie podoba, i tej wypowiedzi, i czarni, i latynosi zaczynają przesuwać się w stronę także Trumpa. I to między innymi to jest odpowiedź na to, co na początku mówiłem, te ceny energii i żywności, które też rosną.
A jeśli chodzi o samą kampanię, co może realnie zaszkodzić Trumpowi? Na jakie rafy on może jeszcze wpaść po drodze?
No, oczywiście wyrok skazujący może być czymś takim, że wielu ludziom drgnie ręka, nawet jeżeli Sąd Najwyższy go ułaskawi, bo wiele tych procesów sądowych jest mocno dętych. No i to trzeba przyznać, że już Amerykanie oswoili się z tymi zarzutami pod adresem Trumpa, zaczynając od tego rzekomego spisku rosyjskiego, który okazał się po prostu wymysłem i sztucznie wykreowanymi zarzutami. Także też nie bardzo już wiadomo, co jest prawdą, co jest nieprawdą. Pojawiały się zarzuty o wykorzystywanie seksualne, gdzie te dowody były bardzo słabe. Prawda? Nie mówię, że to jest święty człowiek, tylko mówię, że Amerykanie mają dużo wątpliwości co do niektórych tych zarzutów. No ale mimo wszystko, jeżeli jednak padłby wyrok, no to dla wielu Amerykanów jednak sąd jest sądem i to podejrzewam, że byłoby poważne wyzwanie, już nie mówiąc także o wyzwaniu takim czysto technicznym, tak? Bo jest wielka dyskusja w tej chwili dotycząca konstytucji 14 poprawki, według której nikt nie może pełnić urzędu publicznego w Ameryce, jeżeli został skazany karnie. Prawda? To jest ona w 1863 wprowadzona i pytanie jest, i dyskusja jest, czy prezydent jest urzędnikiem państwowym, publicznym, czy jest czymś więcej. Tak? To rozstrzygałby znowu Sąd Najwyższy, ale jeżeli tylko taka drobna przesłanka, że Sąd Najwyższy decyduje, że jednak to nie jest zwykły urzędnik, tylko niezwykły urzędnik, to też może tak naprawdę zaszkodzić mu w ocenach. Dotychczas z każdym nowym zarzutem, który się pojawiał, popularność Trumpa jednak rosła, a nie spadała. To o tym też trzeba pamiętać. Wiele takich skandali, afer dotyczących podejrzeń o wykorzystywanie seksualne dzieci nagle okazuje się, że dotyczą bardziej demokratów niż republikanów. Także to też mocno się niuansuje. Łatwiej jest mówić, co może schodzić demokratom, prawdę mówiąc, niż prezydentowi Trumpowi, bo wszystko, co właściwie mogło mu już zaszkodzić, to zostało wcześniej wyciągnięte. Mhm.
A jaki może być wpływ kampanii właśnie tej pary, o której powiedziałeś, czyli Kennedy i pani Shannon? W takiej sytuacji, bo tak nie znając tej sytuacji dobrze, tak, ale znając mechanizmy polityki, kiedy jest takich dwóch dziwnych kandydatów, tak, no bo to nie jestem przeciwnikiem jakiegoś ageizmu, tak, i krytykowania ludzi za wiek, no ale to nie wygląda poważnie, jak ludzie w tym wieku jakby zabierają się zarządzanie najpotężniejszym państwem na świecie. Państwo jest tak rozchwiane, mimo że ciągle potężne, i pojawia się taki dynamiczny, czy nie wiemy, ale może to być jakaś bardzo dynamiczna para. Co? Jakby, znaczy, jesteś w stanie wyobrazić scenariusze?
Znaczy, RFK ma 70 lat też, tak? Tak, no. Shannon ma 38, także to też nie jest...
Tak, to miałem na myśli o niż jego, tak, to prawda.
Tak. Rzeczywiście w niej
ale
jest...
to młodzia na ich tle, na tle Bidena. Młodość idzie.
Ona rzeczywiście jest taka niezwykle dynamiczna, aczkolwiek to nie ona stworzyła, pamiętajmy, te pieniądze, chociaż wiele osób uważa, że stała w dużej mierze za tą fortuną twojego męża. Krążą za te plotki, bo jak pamiętamy ten sławny skandal, to jest Musk, który przyznał się, że doszło do jego spięcia razem z Brinem, tym szefem Google'a, po tym jak tamten się dowiedział, że Musk spał w jego domu z jego żoną. Tak. I także to raczej takie historie za nią krążą. Natomiast ogromne pieniądze, które ona gotowa jest wyłożyć, to na pewno w taki blisko siebie stojących kandydatach, jeżeli chodzi o sondaże opinii publicznej, może mieć różnicę. Jeżeli to rzeczywiście jest między 5 a 10%, no to jest to, co pogrzebałoby Bidena rzeczywiście.
Oni twoim zdaniem zabiorą wyłącznie Bidenowi głosy, tak, czy mogą... Nie ma żadnych szans
on
na...
On prowadzi zresztą kampanię, te reklamy, które robił, to odwoływał się do swojego wielkiego kuzyna Roberta Kennedy'ego. Ma to samo imię, to sama rodzina i odwoływał się do tych sentymentów Kennedy, które dalej są w Ameryce dość mocne, także tutaj żaden republikanin na Kennedy nie będzie głosował.
Spróbujmy sobie wyobrazić sytuację po wyborach. Przyjmijmy założenie, że wygra Donald Trump. I Europa jest w takim momencie, jakim jest. Większość europejskich przywódców zdraga się już na samo brzmienie nazwiska Trump. Oczywiście wybory kolejne w Europie też będą się odbywać i do Europarlamentu i to pewnie troszkę się zmieni, pewnie się bardziej Europa przesunie w prawo, ale czy jakoś bardzo dramatycznie, trudno powiedzieć. Jak sobie wyobrażasz relacje transatlantyckie?
Myślę, że Trump dość szybko będzie starał się i to, co ja mówiłem wcześniej o tej konferencji, czy republikanach, którzy są bardzo aktywni w tej chwili w Europie, może tego tak nie widać, ale prowadzą mnóstwo spotkań i starają się budować te relacje. I w tym programie dla Trumpa przygotowanym przez Heritage Foundation, polecam, on wisi na stronie, to jest 900 stron, co prawda, ale można to przeczytać, to tam Europa pozostaje dalej strategicznym partnerem, jak najbardziej wspieranie wszelakich inicjatyw prorynkowych, prozbrojeniowych w Europie, budowanie silnych więzów, z taką sugestią, że rzeczywiście Ameryka powinna szukać w Europie partnerów, na których może postawić. I tutaj to jest dla nas ciekawe, to Trójmorze nasze, pojawia się tam bardzo, Three Seas, Trójmorze bardzo często i w tym dokumencie, i w rozmaitych wypowiedziach, nie jako alternatywa dla Europy, ale inicjatywy takie jak te, tak, które mają jasno określony cel budowania relacji także z Ameryką i że trzeba je wspierać. Także to myślę, że Europa w dalszym ciągu podąża w kierunku takiej samoizolacji coraz większej, bo to my mówimy o izolacji Ameryki, ale ja jednak przypomnę, że najwięcej takich protekcjonistycznych ustaw i regulacji to wyszło z Unii Europejskiej, nie ze Stanów Zjednoczonych. Jest oczywiście IRA, ten wielki fundusz inwestycyjny amerykański prezydenta Bidena dla energii odnawialnej, który ściąga wiele firm do Europy, do Ameryki i z Europy również. Ale jeżeli chodzi o regulacje przeciwko firmom, gigantom technologicznym, przeciwko wielkim producentom kosmetyków amerykańskich, przeciwko firmom spożywczym, no to jednak, czy teraz, jeżeli chodzi o podatek od cła węglowego, od śladu węglowego, no to są mocno protekcjonistyczne rzeczy, wymierzone także w Amerykę. To nie jest tak, że Ameryka jest jedyna, która chce się sobą zajmować. W wypowiedziach prezydenta Macrona, ale także polityków niemieckich, ale na przykład Ursuli von der Leyen, ta sovereignty, to budowanie niezależności, niezawisłości Europy skierowane jest przeciwko w dużej mierze Ameryce, Chin też, ale przede wszystkim Ameryce. Także tutaj te nastroje są z dwóch stron. Znaczy ja też nie mam, ja mam takie wrażenie, że politycy europejscy im bardziej czują się przywódcy europejscy, im bardziej czują się spychani na margines, im ta Europa jest biedniejsza i mniej liczy się w świecie, tym bardziej oni sami gotowi są się samoizolować. Tak? Jest taka sławna książka, pisze o tym zresztą holenderski pisarz Midlar, powołując się z kolei na innego amerykańskiego pisarza Pococka, mówi o europejskim momencie makiawelicznym. Historia u Pococka to było to, że w momencie, kiedy przywódcy w państwach europejskich, chodziło to o renesansowe Włochy, potem w czasie wielkich rewolucji przemysłowej w Anglii, także w Wielkiej Brytanii, kiedy przywódcy dawnego ładu czują, że coraz bardziej są spychani na margines i coraz mniejsze mają wpływy, tak jak księstw włoskich, starają się coraz bardziej izolować. I że to jest ten nasz problem w Europie, że te wprowadzane kolejne ograniczenia w handlu, wprowadzanie kolejnych regulacji, to jest próba odizolowania Europy od świata. Bo trudno jest zarzucić Ameryce, że sama się izoluje, skoro w dalszym ciągu te cła pozostają na jednym z najniższych poziomów, kiedy jest jednym z najaktywniejszych partnerów w handlu na rynkach finansowych, we wszystkich rynkach finansowych. Czego nie można powiedzieć Europie, która raczej się zamyka w sobie. Dlatego znowu przyjmujemy narrację Trumpa jako izolacjonistyczną, która z pewnością jest bardziej izolacjonistyczna w stosunku do tego, co robił Biden, nawet co robił Trump za swojej poprzedniej kadencji. Natomiast zapominamy, że po drugiej stronie jest Europa, która też coraz bardziej się zamyka. Większość wypowiedzi o relacjach handlowych w tej chwili, jak zobaczymy, czy to kanclerza Scholza, czy Macrona, czy Ursuli von der Leyen, jeżeli chodzi o kontakty za światem, że poza Unią Europejską, to mówi o wprowadzeniu jakichś ograniczeń, ceł na ślad węglowy, o rozbijaniu amerykańskich korporacji cyfrowych w Europie. To nasze wyobrażenie o Ameryce izolującej się, proszę sobie wyobrazić, jak to wygląda z drugiej strony, ze strony Ameryki. To jest dopiero taki skansen coraz bardziej się zamykający, jak właśnie z książki Midlara.
I na koniec jeszcze chciałem wrócić do kwestii bezpieczeństwa i przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego. No, wiemy, co na ten temat do czasu mówi Biden i to nie brzmi dobrze, ale no, też to ja to osobiście traktuję jako retorykę wyborczą, ale ciekaw jestem, jakby co ty słyszysz od tych ludzi, z którymi rozmawiałeś, czy na ile ty odczytujesz ich stosunek do przyszłości NATO?
Znaczy, mówisz o Trumpie, co Trump mówi o...
Tak. No i jego otoczeniu, tak? Znaczy, co tak naprawdę może się zdarzyć?
Znaczy, Trump mówi, NATO jest jednym z najlepszych narzędzi amerykańskich uprawiania polityki w Europie i na świecie i myślę, że to się łatwo nie zmieni. Że ta presja raczej będzie sprowadzała się do tego, żeby wymusić na Europie aktywniejsze udział w ramach tego, żeby właśnie to, co się teraz dzieje, co mówiliśmy na początku, tworzenie tych mechanizmów zbrojenia, których jest w tej chwili już kilka w Europie i wymuszanie tego na państwach europejskich, a zwłaszcza Niemczech i wzmacnianie NATO. Nie sądzę, żeby w jakiejkolwiek formie Amerykanie zechcieli zrezygnować z takiego narzędzia w sytuacji napięć, które mają na Pacyfiku i w konfliktach potencjalnych z Chinami, ponieważ no, nie bardzo będą mieli narzędzia do wymuszania zmian. Natomiast wiele problemów, którymi świat w tej chwili się boryka, wynika z rozpadu instytucji. Ta nasza instytucjonalna demokracja, jak to nazywam, oparta o te wielkie instytucje, Bank Światowy, ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, na których w zasadzie ten ład został oparty. One miały ją stabilizować, tak? Czyli miały regulować te relacje między państwami. Z rozmaitych względów to przestało działać. raz, że te instytucje, które nie były demokratycznie wybierane, zaczęły gnić od środka i mamy wiele przykładów, także i w Unii Europejskiej, gdzie to już trzecie, czwarte pokolenie tak naprawdę urzędników buduje swoją pozycję. W następnym podcaście właśnie chcę o tym mówić, tak? O tym, jak ta biurokracja zaprzepaściła pewne ideały także Unii Europejskiej. I to się dzieje także w dużych instytucjach. I Trump dokładnie to widzi i o tym mówi. I mówi, że NATO także wymaga pewnego przedyskutowania, co ma z tym być dalej. Musimy się zastanowić, czy po prostu ta układanka państw, które są w NATO, rzeczywiście odpowiada zarówno zagrożeniom, jak i odpowiada zaangażowaniom. Na ile to jest marketingowy chwyt, żeby jeszcze bardziej postraszyć Niemców, że może zrobimy nowy pakt międzynarodowy bezpieczeństwa, gdzie was już tutaj nie będzie, z kim innym się podogadamy, bo jest, nie macie ani broni, ani chęci, to po co właściwie mamy wierzyć w pakcie. Ale to jest o tyle ważne, że czeka nas wcześniej czy później, a myślę, że wcześniej, wielka rekonfiguracja całej instytucji demokratycznych, na których stoi ten układ. I na to musi przejść te same zmiany. Natomiast w krótkim okresie czasu, dopóki trwa wojna na wschodzie polskiej granicy, to myślę, że tutaj nic się nie wydarzy, wręcz przeciwnie, NATO będzie się wzmacniało.
Oby tak się stało, bo to dla nas kluczowa, absolutnie fundamentalna rzecz. Tomku, bardzo ci dziękuję.
Ja dziękuję serdecznie.
Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute i autor podcastu Wolność w remoncie. Dzięki.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dzisiaj. Napiszcie państwo, co o tym sądzicie. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego. Wejdźcie na mój profil na patronite.pl, jeśli uważacie, że warto. Pozdrawiam, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.